Ja dzisiaj chcę jakby pójść krok dalej w związku z tym nauczaniem, które było, nauczanie, które mówi o tej miłości Ojca, aby uwypuklić ważność, czy też siłę błogosławieństwa ludzi, którzy znają tę prawdę Boga, o Bogu miłości, o Bogu Ojcu, ażeby, bo Biblia mówi, że wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi od Niego bierze swoje imię, swój początek. A więc, żeby tą miłość Boga Ojca, żebyśmy my, jako lud Boży, tutaj na ziemi, mogli ją okazywać, żebyśmy mogli ją proklamować i ta miłość szczególnie będzie widoczna w takim udzielaniu Bożego, ale to Bożego błogosławieństwa nad dziećmi. I Biblia mówi o tym bardzo wiele. I znamy ten fragment z pierwszej księgi Mojżesza, 49 rozdziału, kiedy ten starzec, kiedy ten już stary sługa Boży, Jakub, kiedy on zaczyna błogosławić swoich synów i wypowiada nad nimi modlitwę i wypowiada nad nimi słowa. I musisz wiedzieć, że przez twoją modlitwę, moją i twoją, wychodzi proroctwo. I proroctwo, przez które Pan wyjawia swoją wolę, aniżeli twoją wolę. I nad to proroctwo on wymówił nad swoimi dziećmi. I w taki sposób zawsze robią to Żydzi. To nie jest modlitwa, która tak aby odbębnić, ale to jest modlitwa, która wychodzi z inspiracji Bożego Ducha Świętego. I Pan chce nas dzisiaj zachęcić, to będziemy czynić, aby nad naszymi dziećmi, szczególnie jako ojcowie, czy duchowi, czy ojcowie ty fizyczni, wypowiadać Boże błogosławieństwa, aby to proklamować, aby to ogłaszać. I pamiętaj, że to jest biblijne. Być może nad tobą, nad twoim życiem takiej modlitwy, takiego błogosławieństwa nie wypowiadał ojciec. Może uświadomiłeś sobie przez to seminarium, przez to gwiazdowane słowo, że ty nie otrzymałeś tej miłości ojca, jaką powinieneś otrzymać. Ja myślę, że nasi ojcowie też nie otrzymali tej miłości, o której mówi Bóg, ale oni na tyle nas kochali, na ile potrafili. Było to pokolenie zaraz po wojnie, kiedy było wszystko zniszczone, kiedy ludzie byli załadowani robotą, odbudowywaniem, pracą, walką o przetrwanie, o życie, że nie mieli czasu, czy też może nie potrafili okazać tej czułości, którą okazuje Bóg. Ale Słowo Boże mówi, że my mamy poznać prawdę i ta prawda musi nas wyzwolić. I każdy z nas ma jakieś doświadczenia z tym związane, jakieś zrozumienie braków, ułomności ze strony naszych ojców. I dlaczego przede wszystkim my musimy zrobić, i dlaczego my powinniśmy błogosławić dzieci? Dlaczego szczególna odpowiedzialność na tym jest na ojcach? Z tego względu, że ojcowie mieli to prawo, mieli ten obowiązek, aby przez błogosławieństwo uwolnić siłę, uwolnić autorytet i przekazać władzę swoim dzieciom. I każdy taki akt, każda taka modlitwa to tak naprawdę skierowanie tych dzieci w ramiona Boga. To tak naprawdę skierowanie tych dzieci w sferę Bożej woli. A my wiemy, że Boża wola jest dobra, jest miła, doskonała Bóg chce, aby w tej woli ludzie żyli. I przez naszą modlitwę, przez to błogosławieństwo my uwalniamy pokłady Bożego błogosławieństwa nad życiem danego człowieka. I my wielokrotnie wtedy Pan wkłada w nasze usta swoje słowo, jest to słowo prorocze, i którym objawia wolę swoją, nie twoją, ale wolę Bożą. I tak się wydarzyło w życiu Jakuba i jego synów, bo kiedy czytamy to błogosławieństwo, jakie on udzielił, kiedy wezwał Jakub synów swoich: zbierzcie się, abym oznajmił wam, co was spotka w przyszłości. A więc w 49 rozdziale pierwszej księgi Mojżesza widzimy, że to, co wypowiadał Jakub, ten starszy człowiek. I zobaczcie, my mówimy teraz, że starcy to mają chorobę jakiegoś tam Parkinsona, mają sklerozę, nie wiedzą, co mówią, nie wiedzą, co myślą, ale Józef, Jakub dokładnie wiedział, co on myśli, dokładnie wiedział, co on ma wypowiedzieć. On wiedział, że kiedy wezwie swoich synów, to on oznajmi ich przyszłość. I ojcowie mają szczególny ten obowiązek i przywilej, aby oznajmiać przyszłość swoich dzieci. Także ogromne zadanie i ogromny obowiązek i odpowiedzialność nad tobie dzierży ojcu, jako ojcu. I on w tym rozdziale 49, on uwolnił to Słowo Boże nad każdym z synów, a więc pokazał im ich dziedzictwo, pokazał im ich przyszłość. I ojcowie dają właśnie przez taką modlitwę władzę swoim dzieciom. I kiedy dzieci widzą, że ojcowie się modlą, również i oni się będą modlić. W naszym kraju jest ten model troszeczkę inny, że ojcowie są zajęci, ojcowie spędzają czas przy telewizji, a całość wychowania dzieci spoczywa na tych matkach. Ale musimy wiedzieć, że Bóg tak stworzył człowieka, że ten nauczanie prawd Bożych, wprowadzanie w prawdy Boże powinno być przez ojców. Dlatego też Salomon mówi, gdy byłem jedynakiem u mojego ojca, to on mnie pouczał. Mówi, synu mój, strzeż słów Boga. A więc ojciec tego nauczał. Kobiety mają też ogromne zadanie, ale to zadanie, szczególnie w tej dziedzinie, jest złożone na ojcu. Co daje jeszcze ojciec dziecku? Ojciec daje też tożsamość. Identyfikuje syna, identyfikuje człowieka. Jeżeli tego nie daje, to dziecko czuje się takie zagubione, czuje się niepewne, jakby było zawieszone w powietrzu, w czymś, na czymś nie ma oparcia. A więc ojcowie dają dzieciom zrozumienie ich pozycji, zrozumienie ich tożsamości. Jak my powinniśmy w ogóle błogosławić dzieci? Jak to się w ogóle odbywa? Jakie są te metody? Ja troszeczkę powiem na ten temat. Kiedy patrzymy na tą pierwszą księgę Mojżesza, kiedy widzimy historię, jak Józef przyprowadził swoich dwóch synów, Efraima, Manasesa, przed oblicze dziadka, to dziadek, pamiętamy, że położył swoje dłonie. Tam jest, on skrzyżował te dłonie, to było z impulsu Bożego, dlatego że większe błogosławieństwo miał otrzymać młodszy syn, ale to odbywało się, że kładł ręce. My wielokrotnie widzimy w telewizji, gdzieś tam z Watykanu, jak papież kładzie te ręce i ludzie tak podchodzą i pokornie poddają siebie, żeby on położył na nich ręce. Gdzieś to jest w jakiś sposób przemycone przez Słowo Boże i gdzieś to w ludzkich sercach tkwi, aby błogosławić go, aby kłaść ręce, bo dotyk ludzkiej ręki ma ogromne znaczenie. Ludzie, kiedy dziecko jest zapłakane, kiedy dziecko ma gorączkę, to matka bierze takie dziecko w ramiona i gdzieś tam kładzie swoją dłoń na czole tego dziecka. Wiemy, że ludzie mają czasami jakieś problemy, masaże są dokonywane za pomocą dłoni, czyli dotyk ma ogromne znaczenie, bo coś przekazujesz. To nie jest tylko zwykły akt, że kładziesz ręce, ale to również w tej sferze duszewnej, w sferze ciała to odczuwasz. Ale my wiemy, że za tym również idzie cała sfera duchowa. Kiedy patrzymy na Pana Jezusa, i to jest pięknie uwidocznione w Ewangelii świętego Marka, w 10 rozdziale, w 13 wersecie, to jest coś, co czynił Pan Jezus Chrystus, że On, kiedy przyprowadzono do Niego dzieci, że przynosili do Niego dzieci, w 13 wersecie 10 rozdziału Ewangelii świętego Marka, aby się ich dotknął. Czyli Żydzi dokładnie rozumieli tą zasadę, że ten Boży namaszczony Mesjasz przez ten dotyk nad dziećmi, on uwalniał błogosławieństwo Boże i Żydzi przynosili do Niego dzieci. I czytamy, że uczniowie gromili ich. Ale Jezus, gdy to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego, jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. A więc jak możemy błogosławić? Brać dzieci w ramiona. Jezus tak robił. Przytulał je. Dalej błogosławił je poprzez położenie swoich dłoni. A więc w jaki sposób ty możesz położyć te dłonie? Kiedy wziął w jednej ręce ich trzymał, a drugą ich błogosławił. Możesz błogosławić swoje dziecko, wypowiadać słowa Bożego błogosławieństwa nad tym dzieckiem. Kiedy zobaczymy sposób uzdrawiania przez Jezusa, to również odbywało się to przez dotyk. Przyszedł do Pana Jezusa człowiek trędowaty. Trąd wtedy był nieuleczalną chorobą i teraz jest nieuleczalną chorobą. Są kolonie trędowatych w różnych krajach. Ludzie są odizolowani. I czytamy, że ten trędowaty w Ewangelii Świętego Marka w pierwszym rozdziale od 40 wersetu przyszedł do niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do niego: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Wyobraźcie sobie człowieka, który cuchnie. Wyobraźcie sobie człowieka, którego ciało gnije. Jaki to jest zapach, jaki to jest wygląd. Kiedy te ubrania były poprzyklejane do tych ciała, to przesiąkło to ropo, przesiąkło to krwio. Cuchnie, gdzieś różnego rodzaju insekty się mogły zagnieździć. I on przychodzi do Pana Jezusa i upada na kolana z prośbą i mówi: Panie, jeśli Ty chcesz, Ty możesz mnie oczyścić. I czytamy, że Jezus się w ogóle nie w jakiś sposób nie zgorszył nim. Ja słyszałem o kościołach, do których przychodzili ludzie bezdomni i przychodzili na takie nabożeństwa, jak to ludzie ładnie ubrani, ogoleni, wypachnieni, przychodzący i przychodzili ci ludzie. Kiedy weszli do takiej sali, to od razu ten aromat z nich ulatniał się nad całym tym pomieszczeniem. I ludzie powiedzieli pastorowi: my nie chcemy, żeby ci ludzie przychodzili, dlatego że my nie będziemy przebywać w tym pomieszczeniu z takimi brudnymi, śmierdzącymi ludźmi. I wiecie, ja nie wiem, jak Pan Jezus by tak w takiej sytuacji postąpił, ale znając Słowo Boże, wiem, że on takich ludzi nie odrzucał. Czytamy, że on zdjęty był litością. Wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast zszedł z niego trąd i został oczyszczony. A więc my znamy też to nauczanie mówiące, że na chorych ręce kłaść będziemy. Czyli my jako ludzie wierzący mamy to praktykować. I Jezus kładł ręce na ludzi strasznie chorych, jak takich chorych jak trąd. I on uzdrawiał ich poprzez dotyk. Wiemy również, że przez dotyk ręki my możemy przekazywać Boże dary. Był taki sługa jak Tymoteusz, on był pastorem zboże Efezie. To był syn apostoła Pawła, duchowy syn, którego Paweł adoptował i on był dla niego ojcem. I Paweł, kiedy dowiedział się, że z Tymoteusz przychodzi trudny czas, kiedy w tym zborze były różnego rodzaju problemy. Wiecie, gdzie człowiek, tam jest problem, a nie tylko je problem. Czasami jest to masa problemów, a gdzie grono, to jest mnóstwo problemów. I ten oto Tymoteusz przeżywał trudny czas i on miał objawione słowo prorocze względem swojego życia i to słowo prorocze uwolnił nad jego życiem apostoł Paweł. I czytamy w liście do Tymoteusza w drugim rozdziale, drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział i szósty werset, gdzie Paweł pisze do niego: przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Czyli zauważcie, Paweł przekazał jemu dar i ten dar był w nim, A więc my możemy przekazywać Boże dary, Boże namaszczenie przez włożenie rąk na człowieka. I ten dar, wierzę, to proroctwo, które miał Tymoteusz, ono odnosiło się do jego służby, ono odnosiło się do jego powołania, ono odnosiło się do tego, co się wydarzy. I my wiemy, że Bóg do nas chce przemawiać i przemawia, i Bóg wielokrotnie objawia nam, co się wydarzy. I kiedy przychodzi ten czas, to my o tym słowie zapominamy i widzimy, że dzieje się bardzo źle. Ale wtedy Pan może ci przypomnieć, że ja ci mówiłem o tym. I to słowo, które ci powiedziałem, miało cię wzmocnić, miało cię umocnić, miało cię pokazać, że rzeczywiście taki czas będzie, ale ja chcę ci powiedzieć, że ja od ciebie nie odstąpiłem. Ja jestem z tobą. Gdziekolwiek będziesz szedł, ja jestem z tobą. Ja ciebie w ogóle nie opuszczę. Patrzcie, jaki był Jezus. Jego miłość była miłością, która przygarniała, miłością, która leczyła, miłością, która wychodziła ponad ludzkie działanie, ponad czyny człowieka. My mamy w Polsce takie powiedzenie, jak Kuba Bogu, taki Bóg Kubie. To jest takie bardzo warunkowe. Ty mi tak, to ja ci tak. Bóg taki nie jest. Bóg działa jak chce. I kiedy apostołowie zaparli się Pana, kiedy apostołowie uczynili coś wbrew temu, do czego on ich powołał. Pamiętamy, że on Piotrowi powiedział, że odtąd będziesz ryby łowił, chodź ze mną, chodź za mną. I powiedział to również do innych. Oni porzucili swoją profesję. Oni zaczęli żyć z Ewangelii. I oni poszli za Jezusem. I kiedy Jezus był już wydany, kiedy był ukrzyżowany, wiemy, że oni przestraszyli się pewnych rzeczy, które się działy w Jerozolimie. Pan potem do nich przyszedł. Ale pamiętamy również coś takiego, kiedy oni postanowili wrócić do swojego zawodu. Zrobił to Piotr, a wraz z nimi iluś tam tych apostołów. Poszli nad jezioro i łowić ryby. Gdy Pan Jezus wcześniej powiedział, odtąd będziesz ryby łowił, ale dusz ludzkich. I łowili całą noc. Było zimno. I przyszedł Pan i mówi, czy macie coś do jedzenia? I oni mówią, nie. I mówią, musi się w Polsce, jak Polak głodny, to jest bardzo zły. Musieli być bardzo źli, że nie rozpoznali pytania, które tego, co powiedział Pan Jezus. I mówi, zarzućcie po drugiej stronie. I kiedy zarzucili sieć, to była wielka sieć pełna wielkich ryb. I Piotr się dowiaduje, to jest, mówi, Pan. I on rzuca się przez wodę do wody i przychodzi do Pana. I tam w Ewangelii świętego Jana jest opis, że kiedy oni przyszli, to było rozniecone ognisko. Była również ryba, ale on również poprosił, żeby dali mu tej ryby, bo on chciał im przygotować posiłek. I my również jesteśmy jako Polacy tacy bardzo skłonni, aby od razu ładować, a ty taki i taki. Jezus im tego nie zrobił, tylko on ich wziął poprzez miłość i potem, żeby ta miłość skruszyła ten bunt tych ludzi. I pamiętamy, że on ich nakarmił i on ich ogrzał, bo przecież w zimie, w nocy jest zimno. Pamiętamy, że jeżeli wyjdziesz z wody, to też jest ci zimno, a Pan rozniecił ognisko, ich nakarmił, a więc zatroszczył się o nich. Czyli była to miłość zbierająca, a więc ludzie, którzy uciekli od Bożej woli, to Jezus poszedł i ich zebrał. A więc my, kiedy widzimy w Kościele, że ludzie odchodzą, a czy mogą ludzie odchodzić od Pana, będąc w Kościele? Pewnie, że tak. A to kiedy to się może stać? Ty możesz dzisiaj wyjść z tego Kościoła i w przeciągu kilku dni już odejdziesz od Pana, mimo że będziesz przychodził tu. Twoje serce już będzie odchodziło od Boga. Twoje oczy będą szły, odchodziły od Boga. Czy jest to możliwe, czy nie? Nie myśl o tym w kategoriach lat, ale pomyśl o tym w bardzo krótkiej perspektywie. To stało się również z apostołem Piotrem, Szymonem. Mówi, Panie, ja cię nie zaprę. A Jezus mówi, idź precz, szatanie. Szymonie, Szymonie, szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać, a ja zaś prosiłem za wami. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz. I Jezus tak naprawdę zmienił imię Piotra. Powiedział, że ty będziesz nazywał się Piotr, czyli Kefas. Ale w tym wersecie z Ewangelii Łukasza, 22 rozdziału, 31-32 werset, kiedy wykazał mu, że szatan wyprosił sobie, on mówi jakby słowa szatańskie, on mówi do niego: Szymonie, Szymonie. A więc jakby Pan powrócił i wskazuje, że to, co ty mówisz teraz, to wypływa z twojej cielesnej natury. A więc jest możliwe, że my znamy Boga, ale będziemy zachowywać się jak człowiek, który jest nieodrodzony, jak człowiek, który jest nieodnowiony. I my mamy wzrastać w tym naszym poznaniu, wzrastać w naszym chodzeniu za Bogiem. I Jezus pokazuje przez to, że jest ogromną zachętą. Mówi: a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. A więc traktuj ich tak, jak ja teraz traktuję ciebie. Czy to rozumiemy? I bardzo chętnie my jesteśmy skłonni do osądzania kogoś czynów, których nie popełniliśmy. Halo? I uważając, że my jesteśmy lepsi. Ale kiedy jest mowa o czymś, co ty popełniłeś, wtedy jesteśmy bardzo pokorni. Czy znacie takich ludzi? Czy znacie, że tak samo reagujecie, czy nie? I Jezus mu wykazał: Piotrze, Szymonie, i ty, gdy się kiedyś nawrócisz, traktuj tak samo ludzi, jak ja teraz potraktowałem. Ja się teraz o ciebie modlę. Czyli Piotr musiał się nawrócić. My zawsze musimy się nawracać z naszych bezbożnych dróg. A więc Jezus stał się dla niego zachętą. Szymon, Szymonie, Szymonie, to imię oznaczające stary charakter Piotra. A gdyby patrzymy na Ewangelię świętego Jana, na pierwszy rozdział, 42 werset, to Pan konkretnie przemawia do Piotra. Kiedy został przyprowadzany przez swojego brata Andrzeja, to kiedy Andrzej przyprowadził Piotra do Jezusa, Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr, to znaczy kamyczek. Jak ojciec, Bóg Ojciec traktował Pana Jezusa. Kiedy Chrystus wyszedł z wody, kiedy był ochrzczony, pamiętamy, że niebo się otworzyło i z nieba odezwał się Ojciec: tyś jest mój umiłowany. Tyś jest mój umiłowany Syn. Co to oznacza być umiłowanym? Co to oznacza, że Ojciec tak wyraził się o swoim Synu? Oznacza to, że On jest tak w pełni usatysfakcjonowany, tak w pełni zadowolony z powodu postępowania swojego Syna. Kiedy pójdziesz do szkoły i jest tam wywiadówka i nauczyciel czy wychowawca wypowiada się o twoim dziecku i mówi, że jest to dziecko sumienne, pracowite, grzeczne, to jak się czujesz? Dobrze, tak? A kiedy mówi tobie: proszę pana, czy proszę pani, bardzo chciałabym, aby pan czy pani została chwileczkę po tym spotkaniu. Co sobie wyobrażasz? Wiecie, o czym ja mówię? Ojciec publicznie oznajmił synu: to jest mój umiłowany. To jest mój syn. I ja wiem, że jest niebezpieczeństwo, kiedy my możemy słodzić człowiekowi. Wtedy momentalnie głowa tak, do góry. Ale kiedy my będziemy mówili o chwalić jego charakter, tu nie ma takiego niebezpieczeństwa, że dziecko wzrośnie w pychę. Bo Jezus sam się wypowiada i mówi: sługo dobry i wierny. Sługo dobry i wierny. A więc kiedy będziemy podkreślać ten dobry charakter dziecka, wtedy będziemy zachęcać go do robienia dalszych postępów na tej drodze. Tak samo, jeżeli służymy Bogu darami, służymy jako dar, jako talentami, to też możemy podkreślać, że jesteś potrzebny Kościołowi, jesteś potrzebny mi, twój dar, twoja służba. jest tak bardzo potrzebna i to możemy mówić. Ojcowie winni być ludźmi wizji. Co to oznacza wizji? A więc oni powinni widzieć dalej, aniżeli otoczenie. Oni powinni dostrzegać w swoich dzieciach ten dar, który umocował w ich sercach Bóg Ojciec. I dlatego też w pierwszej księdze Mojżesza, 49 rozdziale, kiedy Jakub wezwał swoich synów, to on, już starzec, który odchodził, już miał odejść do wieczności, on widział przyszłość. I jeżeli byś studiował to, to zobaczysz, że on widział przyszłość narodzenia Chrystusa, który przyjdzie z pokolenia Judy. On to zobaczył. Diabeł też to usłyszał. I dlatego za wszelką cenę niszczył Żydów, a szczególnie ośmieszał plemię Judy. Dlatego, że z niego miał wyjść Mesjasz. I potem były różne działania, które diabeł chciał zniszczyć rodzaj ludzki. O tym możemy mówić, że aniołowie brali kobiety, rodziły się zwyrodnione postacie ludzkie. Ja nie wiem, co z tego będzie, te wszystkie eksperymenty laboratoryjne, żeby jakieś mieszać, nawet gdzieś ukazała się informacja, że mieszają również komórki genetyczne człowieka z komórką genetyczną zwierzęcia. Słuchajcie, my dokładnie nie wiemy, ale ja myślę, że to nie jest Boże. To jest coś strasznego, co może doprowadzić do prawa. Diabeł zawsze próbował niszczyć. Kiedy narodził się Jezus, to diabeł podburzył króla Heroda, żeby wymordował dzieci narodzone w Betlejemie. Po co? Po to, żeby nie narodził się Chrystus, żeby Chrystus nie żył, żeby on miał odkupić ludzkość. I diabeł również wie, że z Izraela, z narodu żydowskiego, przez ten naród jeszcze ogromne błogosławieństwo ma spłynąć na ludzkość. Ono spływa i obecnie, bo widzimy wiele osiągnięć, techniki, to są Żydzi, które służą nam. Wiele odkryć, to są Żydzi, które służą nam, ludzkości. I to jest błogosławiony tak mały naród, ale z takim wielkim błogosławieństwem może być dla ludzkości. I również szatan w tym działa. No to różne im idee wkłada, żeby niszczyć. I potem ludzie utożsamiają ten naród z tymi ludźmi. Ale ja chcę wyraźnie powiedzieć, powołanie Boże względem tego narodu jest nieodwołalne. Bóg ich wybrał. I Bóg wybrał ich, żeby to był naród święty, żeby to był naród oddzielony. Jeżeli oni się poddają w ręce Boga, wtedy idzie błogosławieństwo Boże. Bóg jest wierny swojemu przymierzu, które zawarł z ich ojcami, że będę was błogosławił, nawet jeżeli oni żyją w odstępstwie. To mówi o wierności Boga względem tego narodu. I my mamy się modlić, żeby Pan Bóg błogosławił ten naród. I mówię, że mamy być ludźmi wizji. I Jakub proklamował przyszłość nad swoimi synami. I Jakub również wypowiedział słowo nad swoimi wnukami, nad Efraimem oraz Manasesem. Ja słyszałem świadectwo, które powiedział jeden pastor. On już służy wiele lat Bogu, jest bardzo doświadczonym sługą Bożym i miał dziadka. I dziadek zmarł w bardzo późnym wieku, miał chyba 90 kilka lat. I ten dziadek był niewierzący. On mówił, że w czasie wojny ten dziadek był w obozie na Majdanku, siedział również w tym zamku, gdzie strasznie bito, torturowano ludzi. I on w ogóle nie chodził do żadnego kościoła, w ogóle nie chodził do kościoła i się w ogóle nie modlił. Ale ten oto pastor, który się nawrócił, on jest człowiekiem wierzącym, on zrozumiał, że jednak on ma błogosławieństwo, jego dziadek. I on kiedyś się zwrócił, dziadku, czy ty pobłogosławiłbyś mnie? Tak jak patriarchowie z Biblii nie błogosławili swoje dzieci i swoje wnuki, czy ty mnie pobłogosławisz? Dziadek w ogóle do kościoła nie chodził, w ogóle się nie modlił. Można by powiedzieć, że ateisto. I on mówi, ja ciebie pobłogosławię. I on opowiadał, że dziadek położył na jego ręce i zaczął się modlić. Ja mówię, pierwszy raz w życiu słyszałem dziadka modlącego się. I o czym dziadek mówił? Dziadek w swoich ustach miał taką modlitwę, że ja chciałem, żeby tak prowadził kościół. I on mówił między innymi, ten dziadek, aby ten wnuk był blisko owiec, był blisko tego kościoła, żeby nie miał wrogości ze strony tych owiec, tylko żeby byli bardzo blisko niego. I mówi, można by powiedzieć, skąd dziadek o tym wiedział? A mówi, i to była moja modlitwa od dawna. A więc zobaczcie, dziadek nie wie, że Bóg włożył, bo kiedy on położył ręce, kiedy on, ten wnuk poprosił o błogosławieństwo, to niebo się otworzyło i on uwolnił błogosławieństwo nad swoim wnukiem. Czy to widzicie? Ale to nie jest jeszcze koniec. Mówi, za jakiś czas dziadek dzwoni do niego, wnuku, ja chciałbym, żebyś do mnie przyjechał. Dziadek chorował i powiedział mu, ja chciałem, żebyś ty się o mnie pomodlił. A on mówi, dobrze, przyjadę. Mówi, ja przyjechałem, pomodliłem się o niego, doprowadziłem go do pokuty. Dziadek przyjął Pana Jezusa Chrystusa i mówi, pobłogosławiłem go. I za jakiś czas, mówi, dowiedział się od swojej matki, że jak dziadek umierał. Dziadek się cieszył, się śmiał, jak umierał. Umierał, mówi, z radością odszedł do wieczności. Powiedzcie mi, gdzie on odszedł? Do nieba. I chcę wam powiedzieć, że to jest jednak błogosławione, kiedy my jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu i kiedy my chcemy, żeby nasi ojcowie nas imieniu Syna i w imieniu Ducha Świętego. Amen.